Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka.
Kwadrans po godzinie 8, a dziś jest z nami pani dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, prezes oddziału mazowieckiego, błogosławionej dr Ewy Najszewskiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Witam serdecznie pani doktor, dzień dobry.
Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa.
Ważny temat na antenie Radia Warszawa. Ja zacznę to nasze dzisiejsze spotkanie od cytatu. Stanowczo nie zgadzamy się na wprowadzenie do polskich szkół od 1 września 2025 roku zaproponowanej w 31 października przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowej do nowego, obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Pani doktor, to państwa stanowisko. Skąd taki zdecydowany sprzeciw co do przedmiotu edukacja zdrowotna?
Sprawa jest bardzo poważna. Nas zaniepokoiło to, że wchodzi projekt, który całkowicie przeprogramował jak gdyby myślenie dzieci w stosunku do wychowania zdrowotnego. Pytanie, czy ta edukacja jest rzeczywiście, czy służy zdrowiu, to za chwilę o tym powiem, dlaczego uważam, że jest wiele tam elementów, które właśnie zdrowiu dzieci nie służy, a nawet jest szkodliwa. Dawny przedmiot wychowanie do życia w rodzinie.
Tak zwany
WDŻ. Zawierał treści bardzo łagodne, które miały przygotować dzieci do przyszłego trwania w trwałych związkach małżeńskich. Uczyły dzieci, czym jest kobieta, kim jest mężczyzna, jakie są role społeczne, jak można dojrzeć z dziewczynki do kobiety, z chłopca. Podawana była cała fizjologia rozwoju, ale również elementy ważne, służące temu rozwojowi. Panowanie nad emocjami, panowanie nad rozwijającymi się zmysłami, też cała sfera życia seksualnego, które było w perspektywie tych dzieci dopiero w małżeństwie, też była ochrona tych dzieci przed wczesną inicjacją seksualną, podawanie szkodliwości tej inicjacji. Ten przedmiot podawał bardzo wartościowe treści, jednak był nieobowiązkowy, zostawiając wolność zarówno nauczycielom, jak i wolność rodzicom co do wyboru wychowania swojego dziecka. A tu nagle mamy wprowadzony program, który, no ja już nie mówię tu o tych wątkach, że jest to działanie niezgodne z konstytucją, prawda, bo naraża ten artykuł 48, który zostawia wolność rodzicom, a tutaj został on naruszony. Nagle wprowadzany jest przedmiot o nazwie edukacja zdrowotna, czyli
który kojarzy się pozytywnie. Pozytywnie się kojarzy, bardzo pozytywnie.
Zawiera też, jak się czyta, całą podstawę programową, wiele elementów, które mówią o zdrowym trybie życia, prawda? Natomiast w te wiele dobrych elementów wrzucone jest bardzo dużo negatywnych treści. I poza tym zmienionym wzorcem, prawda, że teraz już nie ma odniesienia do rodziny, w zasadzie żadnego odniesienia do rodziny tutaj nie ma, no to jest bardzo dużo treści, które destabilizują płeć, prawda? W zasadzie jest nacisk tylko na takie odczucia, na biologię, na to, że jak gdyby mogę iść nie tyle za swoją płcią biologiczną, co za tym, co czuję, czy jestem takiej, czy innej płci. No, dzieci pozbawione są jak gdyby trwania w takich wartościach, prawda? Bo pamiętamy, że wychowanie do życia w rodzinie przedstawiało konkretne wartości. Rodzina jest wartością, dziecko jest wartością, kobieta, mężczyzna, naturalna płciowość człowieka, życie seksualne, to są wartości. A tutaj jest nacisk na moje własne odczucia, moje własne zdrowie. To, co jest niepokojące właśnie w tej koncentracji na przyjemnościach, to jest to, że tam nie ma żadnego negatywnego odniesienia do wczesnej inicjacji seksualnej. Tam jest wręcz koncentracja na przyjemności. Tam dzieci 10-12-letnie są wprowadzane w
tematy masturbacji, tak?
W temat autostymulacji, za którą kryje się właśnie ta masturbacja. Wręcz jest tam to określone, że to jest odbierane jako pozytywne. Tak? Tam nie ma nic negatywnego na temat autostymulacji. 10-12-letnie dzieci słyszą, że nie ma nic negatywnego w autostymulacji. No jest to bardzo szkodliwe bardzo szkodliwy przekaz dla tych dzieci.
A co właśnie, w jaki sposób ta autostymulacja, pani doktor, może wpływać na późniejszy rozwój dzieci?
Po pierwsze jest to niezwykłe, to znaczy tak, tym dzieciom zaburza się kontrolowanie własnych emocji seksualnych. Prawda? Wiemy, że dojrzewanie od dziewczynki do kobiety, od chłopca do mężczyzny między innymi polega na umiejętności panowania nad własnymi emocjami, nad własnym intelektem, nad własnymi zmysłami. Tym się różni mężczyzna od kobiety i mężczyzna od chłopca i kobieta od dziewczynki. Dorośli potrafią panować nad sferą seksualną. A tutaj nagle te małe dzieci są wprowadzane w możliwość masturbacji, możliwość autostymulacji, dostarczania sobie przyjemności, wręcz z takim przekazem od dorosłych, prawda, że jest to pozytywne, możesz sobie dostarczać tych przyjemności. Jak takie dziecko potem ma uczyć się panowania nad tą sferą? To jest po prostu uderzenie w jakiś podstawowy szlak rozwojowy tego dziecka. To dziecko nie ma szans potem panować nad tą sferą. Ono będzie dążyło do zaspokajania swoich pragnień czy swoich potrzeb.
Do tematów tego przedmiotu, pani doktor, zaraz podejdziemy i wrócimy, ale wcześniej wiele wątpliwości. Związek Nauczycielstwa Polskiego ma też co do kwalifikacji nauczycieli, którzy mieliby uczyć nowego przedmiotu. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu, nauczyciel nie będzie musiał mieć skończonych 5-letnich studiów z danego przedmiotu. Wystarczą uzupełniające czy podyplomowe. Poza tym nowelizacja zakłada, że w przedszkolach będą mogli pracować studenci 4 czy 5 roku. Wiadomo, kto będzie prowadził tego typu lekcje.
Znaczy, na ten temat wiedzy nie mam, natomiast kto dokładnie będzie prowadził te lekcje, natomiast ponieważ no tutaj warto by było wyjaśnić pani redaktor i dla państwa słuchaczy, że nikt z nas nie jest przeciwny edukacji zdrowotnej, edukacji seksualnej. Tylko nie pada w całej tej dyskusji, albo zbyt rzadko wpada, rozróżnienie, czym jest edukacja seksualna typu A i edukacja seksualna typu B i C. I dotychczas właśnie mieliśmy w Polsce prowadzoną bardzo dobrze edukację seksualną typu A, która właśnie zakładała to wychowanie do życia w rodzinie, do abstynencji seksualnej, do czystości przedmałżeńskiej, do wierności,
odpowiedzialności, tak, bliskości,
relacji małżeńskiej, relacji kobieta-mężczyzna i tak dalej. Natomiast w krajach zachodnich była prowadzona edukacja typu B, czyli taka czysto biologiczna edukacja, dostarczanie treści, pozbawionych takich wartości etycznych, odwoływań się do rodziny i jeszcze bardziej taka permisywna edukacja typu C, która zawierała właśnie jeszcze więcej informacji, w zasadzie powiedziałabym negatywnych, prawda, koncentrujących takich egocentrycznych, koncentrujących na danej osobie, na jej doświadczeniach seksualnych. I ta edukacja, ten typ edukacji C właśnie zakłada udział instytucji zewnętrznych w prowadzeniu tych wprowadzenie właśnie tych edukatorów do szkół, bo edukację typu A prowadzili nauczyciele, którzy mieli stały kontakt z dziećmi, którzy mieli przygotowanie pedagogiczno-specjalistyczne, prawda? Natomiast edukacja typu C zakłada możliwość prowadzenia do szkół podmiotów zewnętrznych. Wszystkich tych instytucji, które w tej chwili na siłę właśnie wchodzą do szkół, czyli tak zwani edukatorzy. Więc mamy tu dwa problemy. Po pierwsze, wchodzą obce osoby do szkoły, które tej grupy dzieci nie znają, nie znają ich indywidualnych problemów, wrażliwości i tak dalej. I nie wiemy, jakiego rodzaju będą posiadali wykształcenie. Jest to kolejny atak na jak gdyby funkcjonowanie szkoły polskiej, na pracę nauczycieli z konkretną grupą dzieci.
Pani doktor, to co doradzimy dzisiaj rodzicom? Co powiemy dziś naszym słuchaczom na ten temat? Co mogą zrobić?
Znaczy, przede wszystkim słuchacze to muszą mieć świadomość, że wprowadzanie edukacji typu C, zgodnie z badaniami, które są prowadzone na całym świecie, doprowadziło do wzrostu zachorowań wśród nastolatków na choroby weneryczne. Właśnie ten typ edukacji zwiększa częstotliwość wczesnej inicjacji seksualnej. Właśnie to, co mamy na Zachodzie, prawda, że tam już 13-14-latki bardzo często mają za sobą inicjację seksualną, że są częściej u nich stwierdzone choroby typu kiła, rzeżączka, że są zakażane HIV, zapaleniem wątroby również. że bardzo często mają ciąże w okresie nieletnim. To są te ciąże niechciane, pozamałżeńskie, które się kończą niestety aborcją. I dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby tego rodzaju program w polskiej szkole nie miał miejsca, żebyśmy raczej zadbali o rozwój edukacji typu A, żebyśmy wrócili do wychowania, do życia w rodzinie. Dzieci mają wtedy jasny przekaz, czego się uczymy i dlaczego się tego uczymy, co jest wartością w naszym życiu.
Czy głos rodziców może być tutaj decydujący?
Oczywiście, że tak. Myślę, że powinny być podjęte działania na bardzo szeroką skalę. Każdy z nas ma prawo odezwać się do Komisji do Spraw Życia, do Spraw Dzieci i Młodzieży, do Komisji Edukacji i Nauki, napisać swój list do minister edukacji. I to, myślę, im więcej takich osób napisze swoje wątpliwości, prawda? O tym, że projekt jest antyzdrowotny, że uderza w dobro rozwojowe dzieci, że koncentruje ich na własnych przyjemnościach, że nie ma odwołania do życia rodzinnego, że w zasadzie destabilizuje płeć, prawda? Te dzieci nie są wzmacniane w swojej płci biologicznej jako dziewczynka i chłopiec. Myślę, że im więcej takich głosów dotrze do pani minister edukacji, do całego ministerstwa, tym większa szansa, że ten projekt bardzo szkodliwy dla dzieci nie wejdzie do
naszych polskich
szkół. Pani
doktor, dziękujemy za rozmowę. Pani doktor Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, prezes oddziału mazowieckiego, błogosławionej doktor Ewy Nojszewskiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.